Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Zapraszamy na nasz program Rozmowy Niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się z wykładowcami i ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo im dziękujemy, że przybyli. Temat naszego programu: nowoczesna uczelnia jako wspólnota. Myślę, że też padnie pytanie, czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest taką wspólnotą. Nasi goście, pani dr Barbara Kiereś, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Z Katedry Pedagogiki i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pozdrawiamy serdecznie męża, pana Henryka, pana profesora, który też jest na naszej uczelni i służy swoją wiedzą w ich wzrastaniu. Drugim gościem jest pan profesor zwyczajny, doktor habilitowany Aleksander Krzymiński, profesor właśnie w naszej uczelni. Dziękujemy bardzo. I studenci, pani Wanda Pachla.
Witam.
Jest studentką drugiego roku studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku politologia. Drugim gościem jest pan Witold Ludwik.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże panu. Student drugiego roku studiów pierwszego stopnia licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I trzecim jest pan Adrian Mul.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia magisterskich na kierunku politologia, specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Jest też przewodniczącym samorządu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Drodzy Państwo, za chwilę oddam głos naszym gościom, byśmy ten temat rozwinęli, jak rozumieć, czy uczelnia ta, czy inna, czy jakiś uniwersytet może być wspólnotą i jaka to powinna być wspólnota, bo pewnie to życie w uczelni, to przygotowywanie się do dalszego życia czemuś ma służyć. Chciałbym oddać głos panu profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu, który również jest wykładowcą w uczelni toruńskiej.
Młody człowiek, który rozpoczyna studia, a potem studiuje, można sądzić, że jest kimś, kto już jest dorosły i samodzielny. Dorosły, no bo posiada dowód osobisty, zdał maturę, czyli coś, co jest jakby znakiem dojrzałości. Ale przecież wiemy, że pod wieloma względami jest to jeszcze coś, co się w dalszym ciągu rozwija. I otóż prawidłowy rozwój człowieka dokonuje się zawsze w jakiejś wspólnocie. Nie można tego człowieka pozostawić samego. I mimo, że on stara się dojść do samodzielności, to jednak ta droga to jest droga, która realizuje się właśnie w kontekście środowiska, jakim jest uczelnia. I dlatego dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z jakąś destrukcją, destabilizacją czy dezintegracją, czyli rozpadem wielu środowisk na uczelniach z różnych z powodów czy na różne sposoby, nawet przez nadmiar, jak jest za dużo studentów, wówczas trudno jest tworzyć środowisko. Po prostu jak jest za dużo, no to ludzie się nie znają, a nawet jest taka tendencja, jak mieszkańcy bloków wielkich, oni starają się raczej od siebie odizolować. W związku z tym zakładają kraty, więcej zamków. A jak jest mała społeczność, która się zna, wtedy wszystko otwieramy. Tak samo człowiek się otwiera wtedy, kiedy ma wokół siebie ludzi, którym jakoś ufa, z którymi ma kontakt, czuje się bezpiecznie. I chodzi właśnie o to, żeby studia były tą ostatnią fazą rozwoju człowieka do samodzielności, nie pełnoletności, bo pełnoletność to jest sprawa umowna, ale do tej samodzielności, gdzie on już będzie, w większości wypadków przynajmniej, był zdolny do podejmowania słusznych decyzji. Ale kiedy przychodzi na uczelnię, on naprawdę jest jeszcze w jakiejś mierze dzieckiem. I dlatego trzeba z całą starannością stworzyć mu takie warunki, żeby wokół niego była wspólnota i rówieśników z tego samego roku, żeby były jednak jakieś grupy, które ze sobą przebywają. Bo proszę zwrócić uwagę, teraz jest taka metoda, i to przyszło z Zachodu, że studenci na każdych zajęciach to jest inna grupa, czyli właściwie oni nie mają szansy jakby ze sobą się bliżej jakoś tak poznać, właśnie jako koledzy i koleżanki, czy zaprzyjaźnić, no bo za każdym razem jest to ktoś inny, a wiadomo, że zaprzyjaźnienie się wymaga zażyłości, a tego nie ma. czy wspólne jakieś wyprawy, wyjazdy, wspólne zadania, wspólne konferencje, wspólne konkursy. To wszystko, czego inicjatywa pochodzi od władz uczelni, jest podejmowane przez ludzi młodych chętnie, kiedy oni widzą właśnie, że w tym mogą się jakoś zrealizować. Czyli jednym słowem, wspólnota jest potrzebna, wspólnota uniwersytecka jest potrzebna po to, żeby człowiek, młody człowiek mógł prawidłowo się rozwijać w tej ostatniej fazie swojego rozwoju do dojrzałości, tak ważnej, a która właśnie z uwagi na różne złe metody organizacji studiów czy zbytnią liczebność są, ta potrzeba nie może być urzeczywistniona.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu za wypowiedź. Temat naszych rozmów, nowoczesna uczelnia jako wspólnota. Pani doktor, dlaczego uczelnia powinna być wspólnotą?
Uczelnia, no szkoła wyższa, jako taka społeczność uczących i uczących się, studiujących, musi być wspólnotą, ponieważ ona musi gromadzić się, skupiać się wokół wspólnego celu. A tym celem jest człowiek, jego dobro, jego wszechstronny rozwój. Ten cel wyznacza zadania społeczności, jaką jest wyższa szkoła. Jedno z zadań to no, uczenie, czy tak jak to ujmowała nasza tradycja, kształcenie rozumu. I to jest zadanie no, spoczywające na tych, którzy uczą, którzy sami się też jakoś kształcą nieustannie, prawda, prowadzą badania i przekazują tę wiedzę studiującym. I drugim zadaniem niezwykle ważnym jest wychowanie, wychowywanie, tak jak to ujmowała nasza tradycja, kształtowanie woli, czyli takie, można powiedzieć, usprawnianie do realizowania dobra.
Profesor Jaroszyński powiedział, że no, w zasadzie ci młodzi ludzie, to można by jeszcze są dziećmi, bo ktoś by się może próbował jakoś obruszać, że no, człowiek już trafiając na studia no, jest wychowany, ale pytanie, czy do końca jakoś ukształtowany.
Właśnie, tak. Okazuje się i to doświadczenie pokazuje, że dopiero te dwa wątki, a więc właśnie to nauczanie i wychowywanie pozwalają szkole wyższej wypełniać no, ten cel główny, który musi realizować, a więc właśnie taką dbałość o wszechstronny rozwój człowieka. No i oczywiście niezwykle ważne jest to wychowywanie młodego człowieka w dalszym ciągu, wychowywanie, ponieważ to, co się dokonuje w tym miejscu, jakim jest wyższa szkoła i w tym etapie życia, na jakim jest młody człowiek, student już, to jest przejście od kształcenia do samokształcenia i od wychowania do samowychowania. Także jest to ogromnie ważny etap życia, ponieważ tutaj właściwie można powiedzieć, młody człowiek wchodzi w dorosłość, tu zdobywa zawód, tu zdobywa etos tego zawodu. A więc tutaj chodzi o to, by nie był tylko technikiem swojego zawodu, ale był człowiekiem wykonującym taki, a nie inny zawód. I w związku z tym rzeczą niezwykle ważną w takiej społeczności, jaką jest wyższa szkoła, w takiej no, wspólnotowej społeczności, jest to, by nauczyciel po pierwsze przekazywał prawdę, uczył prawdy, by był świadkiem tej prawdy, by był wzorem osobowym dla tego studenta, by nawiązywał relacje osobowe, by wchodził w te relacje osobowe, co jest, no, można powiedzieć, warunkiem i fundamentem wychowania.
Pani profesor, w książce o personalizm w pedagogice napisała, że to nie ma być jakiś indywidualizm wychowawczy czy kolektywizm wychowawczy, bo nieraz można powiedzieć, że taka społeczność, jakiś taki kolektyw, prawda, można by powiedzieć, i też różni ludzie z różnych środowisk, już można powiedzieć, w jakiś sposób różnie ukształtowani, tak, bo mimo, że jesteśmy wszyscy Polakami, wydaje się jedna religia, jedna tradycja, to jednak jest inaczej, chociażby wynika to z tego, że jesteśmy z różnych stron Polski.
Tak, więc rzeczywiście z różnych stron Polski, z różnych rodzin, z różnych środowisk, I w związku z tym szkoła wyższa jest taką szansą nauczenia się wspólnotowości, szansą nauczenia się życia we wspólnocie. Także to jest ogromnie doniosłe zadanie szkoły, nauczyć życia we wspólnocie, być wspólnotą i nauczyć życia we wspólnocie.
Panie profesor, a jak to jest dzisiaj? Bo pewnie pani ma i doświadczenie naszej uczelni tej toruńskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pewnie wy jako profesorowie, jako wykładowcy, nauczyciele, akademiccy rozmawiacie też ze sobą. Czy macie różne doświadczenie? Co dzisiaj jest z tymi wspólnotami? Bo tak można powiedzieć, wspólnoty uniwersyteckie, czy politechniki, czy wyższe szkoły.
No, z tego, co obserwujemy, no, co dzieje się na wyższych uczelniach, tych innych, nie tej toruńskiej uczelni, o której myślę, że jeszcze będzie okazja porozmawiać, widzimy, że dzisiaj przede wszystkim zapomina się o tym, że szkoła wyższa ma dbać o integralne wychowanie tych młodych ludzi. A więc z jednej strony musi dbać o kształcenie, przekazywać wiedzę, dawać rozumienie siebie, świata i jednocześnie ma właśnie wychowywać, ma kształtować wolę tego młodego człowieka. No, dość powszechnie w szkołach wyższych jest obecna ideologia liberalizmu. I to jest chyba tutaj największe zagrożenie. Ta ideologia na gruncie pedagogiki przyjmuje postać antypedagogiki, właśnie takiej pedagogiki liberalnej.
Środowisko jest to narzucane akademickiemu, bo można powiedzieć, są i wykładowcy, którzy zarazem są, powinni być wychowawcami, i uczniowie. Którędy to wchodzi ten liberalizm? Czy tak narzucony?
Pan wszystkimi możliwymi drzwiami i oknami wchodzi. Także właściwie można powiedzieć, że tutaj no, zmuszani, zobowiązani albo zwolnieni z odpowiedzialności, tak bym powiedziała, że dzisiaj nauczyciele akademicy czują się zwolnieni z obowiązku i z odpowiedzialności za tego młodego człowieka, z obowiązku, żeby przekazywać wiedzę, a więc dawać rozumienie, żeby nie uprawiać ideologii w ramach tej szkoły wyższej, prawda? I rzeczywiście, żeby dalej wychowywać, kształtować tych młodych ludzi.
Że czasem to może być ich syn czy córka.
No na pewno.
I czy wtedy też by się zwolnili?
I wtedy obserwuje się coś takiego jak jakieś takie pęknięcie, po prostu schizofrenię w tym młodym człowieku. Z jednej strony jest dom, a z drugiej strony to środowisko akademickie, rówieśnicy, nauczyciele akademicy, którzy no, nie są tymi wzorcami osobowymi, rozmijają się z prawdą o człowieku, nie są świadkami tej prawdy i w związku z tym ogromne zagubienie młodego człowieka, który wpada w jakiś relatywizm, sceptycyzm, brak wiary w siebie, w swoje możliwości, w to, że w świecie rzeczywiście może być prawda, dobro i piękno, tylko właśnie jakiś taki chaos moralny i jest to no, ogromna destrukcja, bo taki człowiek rzeczywiście kończy studia, jest dobrym technikiem swojego zawodu, ale gdzieś gubi po drodze swoje człowieczeństwo i taki wchodzi w dorosłość, po prostu pęknięty.
Pani profesor ma doświadczenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chciałbym zapytać, jak pani postrzega tą uczelnię? Nie może, żeby czy zachwalać, czy od razu ganić, ale pewnie jako nauczyciel akademicki ma pani swoje spostrzeżenia, swoje doświadczenia, bo pani trochę już jest ze studentami, ma pani konkretne zajęcia.
Tak, więc rzeczywiście z tą szkołą jestem już od dłuższego czasu, od wielu lat związana. Uczę tutaj pedagogii, prowadzę seminarium licencjackie i nie da się nie zauważyć tego, że ta szkoła i uczy, i wychowuje. Nie jest to dziwne, ponieważ no, ta szkoła kontynuuje tradycję personalistyczną, naszą tradycję, która no, zobowiązuje nauczyciela właśnie do takiej postawy, do postawy przekazywania prawdy, do postawy takiej, żeby być świadkiem, żeby być wzorem osobowym, żeby życie wyższej uczelni było właśnie życiem wspólnotowym, żeby rzeczywiście tutaj realizowano ten cel, jakim jest integralne wychowanie młodego człowieka, budowanie jego człowieczeństwa, wszechstronny rozwój. Także tutaj no, to, co się dzieje w tej szkole, nie dziwi, i jest, jest bardzo spójne. Tu trudno nie zauważyć tego, że młodzi ludzie, którzy przychodzą, bardzo szybko, można powiedzieć, idą w górę. Wchodzą w tą wspólnotowość, w jakiś ten świat kultury osobistej nabiera innej jakości, wchodzą w klimat szkoły, uspołeczniają się, oczywiście...
Tylko to też można powiedzieć, chyba samo z siebie się nie dzieje, bo
nie dzieje się samo z siebie.
Pytanie będzie o tych, którzy prowadzą, tak? Tego studenta,
tak,
czyli
oczywiście
wykładowca, czy no może być nauczyciel, ten, który pomaga się kształtować, się wychowywać, tak, edukować.
Tak.
Też ta społeczność wewnątrz, można powiedzieć, akademicka, bo studenci chyba też nawzajem, ci starsi na młodszych, to się zaraz jakoś tam więź zawiązuje.
Ale też bogata oferta szkoły w postaci rozlicznych konferencji, wykładów różnych proszonych gości, wyjazdów, no, udziału w różnych czy przedstawieniach teatralnych, wieczorach poezji, czy też no, propozycje, które tutaj kierują w stronę młodzieży duszpasterze, którzy no czuwają i widać to, że czuwają, widać, że mają dobry kontakt z młodzieżą, chociaż też widać respekt między młodych ludzi do duszpasterzy, ale też właśnie nie da się nie zauważyć bliskości.
Można powiedzieć tak, jak z mamą i tatą. Do
tak jak,
mamy
tak
i taty czujemy tą tak bliskość, a z drugiej strony respekt, bo wiemy, że to... Tak. Tak. Rodziciel,
tak,
prawda? Matka.
Jeszcze taka rzecz, której nie sposób tu nie zauważyć, to, że studenci, może nie wszyscy, ale są tutaj tacy, którzy są zainteresowani tym, co się do nich mówi. Oni chcą, dopytują.
Czyli może być tak, że tak się patrzymy w sufit, tak? Ale może być, że...
tak, ale po zakończonych wykładach podchodzą. Niekiedy jeszcze, nie wiem, może zaprzeczą albo potwierdzą. Podchodzą i przecież są bardzo często sytuacje, kiedy wykładowcy na korytarzu jeszcze coś tam wyjaśniają, coś dopowiadają. Także jest to fenomen, myślę, tej szkoły.
I pani profesor odpowiada coś takiego, tak? Że...
No bardzo, bo to są takie kontakty osobowe. Tu nie ma anonimowości, nie ma jakiejś takiej masowości w tej szkole. Tu każdy jest rozpoznawany, każdy jest kimś no, konkretnym, czyli prawda?
Trójdź można do czasu.
Tak, tak. Co jeszcze jest taką tutaj rzeczą bardzo charakterystyczną dla tej szkoły? I myślę, że no, nie ma tego, wiem, nie ma tego w innych uczelniach. To, że my nauczyciele spotykamy się przy wspólnych posiłkach. Przy tych posiłkach no jest okazja do różnorakich rozmów, takich no, poruszania różnych poważnych problemów, ale na gruncie towarzyskim okazja do poznania środowisk innych, bo z całej Polski przez różnych ośrodków akademickich tu przyjeżdżają profesorowie. Także no, wśród tych nauczycieli jest też ojciec rektor, który tutaj zawsze jest życzliwie obecny. I to wszystko, o czym tu mówimy, no, składa się na klimat szkoły, na atmosferę szkoły i pozwala na to właśnie no, budowanie wspólnotowości i sprawia, że ta szkoła rzeczywiście jest wspólnotą.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze,
tak,
a jak pan postrzega właśnie wspólnotę w uczelni? Czy zatrzymałby się pan tylko na tym, co dzieje się w uczelni, czy też może moglibyśmy spojrzeć na to, że ci ludzie w zasadzie są do czegoś też przygotowywani przez to, czego nabędą, czyli nabywają wiedzy, ale też i umiejętności no, tworzenia, bo nie idziemy później w pojedynkę, tylko zazwyczaj jest tak, że my przygotowujemy się do tego, by pójść i budować konkretną wspólnotę, może tą najmniejszą komórkę rodzinną, czy no, małżeńską, rodzinną później dalej myślimy nawet o tej odpowiedzialności za ojczyznę.
No mnie bardzo trudno będzie tu powiedzieć tak pedagogicznie i od strony tak świetnie sformułowań pewnych socjologicznych, jak pani profesor to zrobiła przed chwilą, ale chciałbym powiedzieć tak, że dla mnie wspólnotowość to jest ostateczny, to jest ciągły wysiłek. To jest przygotowanie się do tego, aby, powiem według tego, co lubię używać, mianowicie, aby być kimś więcej. I ta wspólnotowość jako wysiłek, jako kształcenie siebie, jako praca nad sobą, no, zaczyna się oczywiście w rodzinie. W prawda? Są rodziny, które bardzo pielęgnują swoją wspólnotowość, rozszerzają tą wspólnotowość na cały, powiedziałbym, ród, prawda? Czyli na wszystkich krewnych, na wszystkich tych, z którymi dziadków, stryjów, ciotki, i kultywują to, widzimy to w naszej kulturze zresztą, tej towarzyskiej, kultywują to wspólnymi jakimiś takimi zebraniami. Mało tego, ta wspólnotowość jako wysiłek, no kiedyś w Polsce II Rzeczpospolitej, którą ja jeszcze miałem szczęście przeżywać jako 14-letni chłopiec i później lekko starszy, była nadawana na przykład poprzez organizacje młodzieżowe, takie jak harcerstwo, takie jak taka organizacja dla młodszych dzieci, zuchy, prawda? I ona kultywowana była później poprzez uniwersytety, które uważały, że wspólnotowość to jest ta cecha, którą należy w wychowaniu studentów ciągle kształtować. Tak mi się wydawało. Ta wspólnotowość oczywiście miała różne rozmiary. W okresie okupacji, bardzo trudnym okresie dla całego naszego narodu, ta wspólnotowość była ukryta i była pielęgnowana w gronach konspiracyjnych. Dla przykładu, ja kończyłem gimnazjum, które było gimnazjum tak zwanym konspiracyjnym, mianowicie myśmy mieli komplety, czyli zespoły 8-9-osobowych, osobowe, do których przychodzili poszczególni nauczyciele i myśmy się czuli wspólnotą. Ta druga, dalsza wspólnota to było nasze zaangażowanie później już w akcjach Polski Podziemnej. Tam muszę powiedzieć, miałem szczęście być przeszkolony jako żołnierz i później jako podchorąży, czyli już niższy dowódca, nad zagadnieniem wspólnotowości, wyrabianiu wspólnotowości poświęcano bardzo dużo miejsca. I proszę przyjrzeć się tym wszystkim akcjom, które były dokonywane przez tych młodych ludzi w czasie konspiracji, charakteryzowały te akcje, były charakteryzowane przez jakieś niesłychane odczucie wspólnotowości, prawda? Ja w samym powstaniu straciłem kilku kolegów, mogę powiedzieć, którzy zostali ugodzeni śmiertelnie dlatego, że chcieli się poderwać do ratowania rannych, prawda? Czyli wspólnota. I teraz przejście na uczelnię. Wydaje mi się, że ten ideał wychowawczy, który nasza uczelnia tutaj tak pięknie kultywuje i rozwija, jest przygotowaniem młodych ludzi do życia odpowiedzialnego, życia wspólnotowego, odpowiedzialnego w społeczeństwie, które w tej chwili jest w strasznym jakimś takim okresie, gdzie właściwie zniknęły elity. Jakie elity? No przede wszystkim elity walorów zniknęły. Pozostałe elity biznesu, pozostałe elity urzędowe, jakichś urzędów, jakieś elity, jakichś stanowisk, a nie ma elity walorów. No mnie się wydaje, że społeczeństwo nie może się rozwijać bez elity walorów. I to, co my tutaj usiłujemy jako nauczyciele, którzy chcą być mistrzami, prawda? Chcą być mistrzami nie tylko tymi, którzy dokonują pewnego przekazu w bardziej lub mniej umiejętny sposób, ale chcą również swoimi postawami czy całym swoim zachowaniem w tej uczelni dodać odwagi do działania takiego, aby stawać się zwolna po wyjściu z uczelni tą elitą społeczeństwa, nazwę to elitą walorów. I wydaje mi się, że to jest w naszej szkole kultywowane. Jest to zresztą charakterystyczne dla takich szkół bardzo elitarnych, jakbyśmy nazwali. Ja miałem szczęście być przez jeden semestr na takim dobrym uniwersytecie amerykańskim w Harvardzie, gdzie na przykład bardzo dbano o to, aby stworzyć wspólnotę. Tam była wspólnota, która była wspólnotą interesów, była wspólnotą Ale nie tylko chyba, bo ci ludzie należeli do elity jednak społeczeństwa amerykańskiego.
Na czy innych jakieś cechy, uczelniach... cechy takie charakterystyczne? Kiedy możemy powiedzieć, że no, na przykład ludzie, którzy współtworzą jakieś środowisko, tutaj mówimy o, tak, o tak. uczelni takiej czy innej, tak. że to jest wspólnota, prawda? Że to nie jest, nie wiem, przedsiębiorstwo, że to nie jest jakiś wspólny interes tylko, ale coś więcej. Kiedy możemy powiedzieć, że no, to jest wspólnota, że to jest coś więcej?
Gdy stawiamy przed sobą dobro wspólne, gdy się podnosimy i gdy rezygnujemy z takich czy innych, powiedzmy, poglądów, na które wpłynęły takie czy inne ideologie czy programy jakieś i zauważamy dobro wspólne w rozmaitych rozmiarach. Prawda? I w tym momencie już stajemy się tymi, którzy stają się tą elitą walorów, prawda? Dążą do dobra wspólnego. I to jest chyba dzisiaj bardzo wielkie zagadnienie, aby przekazać studentowi. Ja przynajmniej staram się w tych moich ekonomicznych, tych wykładach, które są wykładami o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, o przedsiębiorstwach, o modelach kapitalizmu, zwrócić uwagę na właśnie to budowanie dobra wspólnego ponad pewne interesy bardzo partykularne.
No teraz, kiedyś chciał budować, nie wiem, wspólnotę socjalizm, komunizm, dzisiaj kapitalizm, prawda?
Mnie się wydaje, proszę ojca, że jeżeli mówimy o komunizmie czy socjalizmie, to musimy odrzucić tą wspólnotę zupełnie, prawda? To pojęcie wspólnoty, które w socjologii jest dosyć ściśle formułowane i łączy się ze słowem niemieckim Gemeinschaft, prawda? Gemeinschaft nie ma nic wspólnego z socjalizmem. To były tylko pokrywki, to były tylko takie puszczane, prawda, hasła jakieś, na które łapano ludzi. Natomiast prawdziwej wspólnoty nie było. Ja widziałem tą prawdziwą wspólnotę, proszę Państwa, w różnych sytuacjach w czasie wojny. Myśmy potrafili organizacją Polski Podziemnej stworzyć wspólnotę narodową, która dała ten wspaniały opór obydwu okupantom. Czy myśmy wygrali, czy nie wygraliśmy, to jest sprawa następna, ale myśmy stworzyli, ta grupa tych 700 tysięcy ludzi należących do armii podziemnej, do Polski podziemnej, moim zdaniem, stworzyła wielką wspólnotę narodową. Czy ta wspólnota...
Można by się pytać teraz, no, po co nam ta wspólnota? I dalej idąc, bo ci ludzie dzisiaj, można powiedzieć, mogą też być liderami. No, na przykład każdy z tych studentów może być przez swoją osobowość, czy przez to, kim są, jak się kształtują, tymi, którzy można być wpływają już na to, na kształt tej wspólnoty, jaka ona jest. Albo się przyczyniami do dobra, albo do tego, że nam to gdzieś tam upada. I dzisiaj oni się jeszcze kształtują, ale na przyszłość mogą być, albo nawet powinni być liderami w budowaniu wspólnoty, można być narodowej, bo zawsze nam się to gdzieś tam z odpowiedzialnością za naród, za ojczyznę kojarzy.
Tak mi się wydaje. No, ja nie jestem na tyle przygotowany, czy w ogóle nie jestem przygotowany filozoficznie, żeby powiedzieć, w jaki sposób się tworzy dobro, prawda? Ale dobro wspólne, jeżeli to pojęcie, które istnieje przecież w katolickiej nauce społecznej, bardzo silnie uwypuklone, ono może być tylko realizowane wspólnie, prawda? To jest, widzimy to na przykładzie na najbliższej rodziny chociażby, prawda? Najbliższego małżeństwa. Że jeżeli ci małżonkowie w pewnym momencie nie dojdą do porozumienia, to tu się nagle łamie pewna wspólnota. Mimo, że przecież są w tym samym mieszkaniu, mimo, że siedzą przy tym samym stole, prawda? I to jest to tajemnicze bardzo, ta tajemnicza skuteczność, którą osiąga, skuteczność użyję słowa, które może nie jest tu najlepiej pasujące, które przyczynia się do budowania dobra wspólnego. Ja bym tak powiedział. Ja tu chcę rzucić w tej chwili przykład, gdy mówimy o wspólnocie, przykład takiego kraju, który moim zdaniem jest najlepszym dzisiaj modelem kapitalizmu. Myślę o Japonii. Tam pojęcie wspólnoty Gemeinschaft, oni używają zresztą słowa niemieckiego Gemeinschaft, tam jest japońskie oczywiście słowo na to też, ale używa bardzo chętnie Gemeinschaft, jest tym, co przyczyniło się do sukcesów tego kraju, prawda, który wykazał się wielkimi takimi czy innymi osiągnięciami. Przede wszystkim to, co się podkreśla wszyscy, czego nie mogą darować liberałowie Japonii, to jest właśnie to zwarcie tego społeczeństwa, prawda, w wspólnocie, które się czuje wspólnotą. I mało tego, w nauce o organizacji, zarządzaniu przedsiębiorstwami, Japończycy zupełnie wyraźnie mówią, że nasz styl zarządzania to jest tworzenie wspólnoty, prawda? I tu słyszymy o tych takich japońskich rozwiązaniach, jak zatrudnienie przez całe życie, prawda? Jak dbałość o rodzinę. Charakterystyczne dla japońskich przedsiębiorstw jest dbałość również o rodzinę tych pracowników, prawda? Przedsiębiorstwo to jest wspólnota pracujących i jednocześnie rodziny. Bardzo to jest ciekawe, prawda? Więc teraz tak, no oczywiście do tej wspólnoty przyczyniają się pewne takie, nazwałbym to, imprezy. No na przykład sport, prawda, jest bardzo istotnym chyba tutaj elementem powodującym wspólnotę. Mnie się wydaje, że również spotkania przy herbacie, czy kawie, czy powiedzmy przy jakimś soku, prawda? Ja nie chcę powiedzieć przy piwie, bo w amerykańskich uczelniach to się przy piwie spotykają. Piwo jest zresztą kiepskie tam na ogół w Ameryce, ale proszę Państwa, to jest bardzo ważny moment, prawda? Myśmy właśnie w tym Harvardzie mieli co wieczór po kolacji spotkanie w klubie, przy piwie. Po czym się szło do tych naszych, są bardzo, bardzo dobrze urządzonych studenckich mieszkań i zaczynało się dopiero studia, to znaczy trzeba było opracować te wszystkie case'y tak zwane, trzeba było opracować te zadane sprawy na następny dzień.
Czyli ale dobrze, że było słabe, bo jeszcze ale, można było pracować.
Tak, ale ważne było, proszę ojca, że to spotkanie w tym klubie, gdzie te napoje, myślę tu piwo było, ale były też jakieś tam soki i tak dalej, były wydawane, to włączone było w wysokie, zresztą bardzo czesne, które pobierał Harvard, ale to był niejako obowiązek, prawda, żeby się ci ludzie integrowali również w tym klubie. No a poza tym były wspólne jedzenia, prawda, czy wspólne posiłki, przepraszam. Były takie czy inne imprezy, tam już później teatralne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To, co integruje wspólnotę...
Ale to, co integruje. I ja nie wiem, czy na przykład na naszej uczelni nie trzeba by się zastanowić nad jakimś takim integrowaniem poprzez organizacje takie, jak tak sprawdzone bardzo, jeżeli chodzi o tworzenie wspólnot, jak na przykład harcerstwo.
Zaraz zapytamy studentów, jakie jest ich doświadczenie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Przepraszam, ja się tak rozgadałem.
Dobrze, dobrze. Ale... Drodzy państwo, Nowoczesna Uczelnia jako wspólnota, ten temat dzisiaj poruszamy. Poprosiliśmy też o słowo wykładowców i panią dziekan. Pani profesor Krystyna Czuba, pan profesor Jerzy Robert Nowak i pani doktor Dorota Zwierzchowska, która jest dziekanem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Poprosimy o materiał.
Każdy uniwersytet, szkoła wyższa jest pewną ważną i złożoną wspólnotą wykładowców, profesorów i studentów, wspólnotą pracowników administracyjnych, wspólnotą studentów określonego kierunku czy osób zaangażowanych w poszczególne szerokie pola działalności uczelni, duszpasterstwa akademickie, koła naukowe, chór, teatr i tak dalej.
Jeżeli jest, człowiek się czuje w jakimś miejscu we wspólnocie, czuje się dobrze, to chce, żeby... Po pierwsze, żeby nie tylko wypaść dobrze, ale żeby dobrze działać, żeby dobrze się uczyć, żeby dobrze myśleć. I ma zaufanie i nie wstydzi się wtedy tej swojej postawy, swoich relacji. I tak być powinno.
Szczególnie istotnym dla nas dalej jest twierdzenie prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego z 1958 roku. Aby Polska Polską była, aby w Polsku myślano i odczuwano aby w Polsce myślano i odczuwano po polsku.
Niestety coraz częściej uczelnie stają się raczej wytwórniami, a ich studenci, absolwenci tylko seryjnymi produktami. Coraz trudniej o relacje mistrz-uczeń, coraz więcej biurokratycznych ograniczeń. Wprowadza się nawet elektroniczne protokoły czy karty egzaminacyjne. Niedługo więc pewnie student nie będzie miał nawet osobistego kontaktu z wykładowcą podczas dokonywania wpisu, a wystarczy tylko pośrednictwo sieci komputerowej. Tylko do czego to w konsekwencji doprowadzi?
Bardzo dziękujemy. Pani doktora, pytanie jeszcze w tym kontekście o rodzinę, bo młodzi ludzie przychodzą z rodziny. Też mówimy o tym, o tej potrzebie wspólnoty, bo też są kształtowani. No można powiedzieć, oni się tutaj poznają, tu się czasem i zakochują. I zaczynają, no, można powiedzieć, nowy rozdział swojego życia. Pytanie, jak przygotowani? Czy my im w tym, czy to środowisko uczelniane też im pomaga do tego, by w sposób bardzo odpowiedzialny też podjąć swoje dalsze życie?
No więc tutaj kontekst rodziny pokazuje, i może inaczej, to, co się dzieje dzisiaj z rodziną, kiedy rodzina bardzo często staje się takim... nie wspólnotą właśnie, to nie jest wspólnota, tylko taką sumą egoizmów, indywidualizmów, subiektywizmów, kiedy rodzina bardzo często właśnie nie wie, po co jest rodziną, co jest jej celem, jakie są zadania rodziny. Gdzieś to wszystko zaczyna się bardzo często wymykać i rodzina bardzo sprowadza się często do takiej troski
o... niepotrzebne uciążliwości.
Uciążliwości, tak. I jest troską o codzienność, o byt, o zapewnienie tego statusu materialnego. To jest wszystko niezmiernie ważne, ale w tym się nie wyczerpuje zadanie rodziny. I rodzina, no przede wszystkim to rodzina powinna uczyć życia wspólnotowego i umiejętności bycia, tworzenia i bycia we wspólnocie. Wiemy, że często dzisiaj rodzina nie uczy tej wspólnotowości. W związku z tym wydaje się, że szkoła wyższa jest tutaj, ma potężne zadanie do wykonania. Właśnie nauczyć wspólnotowości. Po to, by ci młodzi ludzie, którzy stąd wyjdą dalej, no, zakładali rodziny jako wspólnoty i to, o czym mówił pan profesor, potrafili w miejscu pracy też budować wspólnoty. Także tutaj można powiedzieć, że szkoła wyższa, no, w pewnym sensie musi może jakieś zaniedbania, nawet te, które są w rodzinie, nadrobić. I bo to już ostatni dzwonek, można powiedzieć, żeby tutaj nauczyć wspólnotowości. Jeszcze tak myślę, też pan profesor o tym mówił, co jest ważne w tych przedsiębiorstwach, tu Japonia, prawda, i w rodzinie fundamentem budowania wspólnotowości jest obecność. Obecność, współdziałanie. Dzisiaj tego często w rodzinach nie ma, prawda? I to przenosimy, i to w szkole wyższej też ma być właśnie. Obecność, to co mówimy, prawda, tworzymy społeczność pewną i współdziałamy różnorako na wielu różnych płaszczyznach.
Bardzo dziękuję.
Czyli wolno, tak? W rodzinach ta wspólnota. W mojej rodzinie, i kontynuuje to obecnie moja małżonka, bardzo duże znaczenie posiadał stół, przy którym siadała cała rodzina. Cała rodzina. Siadali ci, którzy w danym momencie, prawda, się zjawili. No, takim domem, który nas jednoczył, był dom moich dziadków tutaj w Inowrocławiu, gdzie się zjeżdżali stryjowie, gdzie myśmy się zjeżdżali i w ten czas był jeden wielki stół. Dzisiaj żona moja to mimo takich czy innych trudności taki stół uprawia również w moim małym mieszkanku. I jestem wdzięczny za to, że zawsze on jest pięknie udekorowany, ustawiony, wszystko jest pięknie, za to modlimy się i dziękujemy Panu Bogu również za tą scenerię. I to proszę zauważyć, w wielu rodzinach dzisiaj nie ma w ogóle stołu, prawda? Stół ofiarny, stół, w którym się spotykamy. Proszę zauważyć, co się dzieje na tych wspólnych, takich czy innych, rzekomo wspólnotowych obiadach typu dyplomatycznego czy typu państwowego, prawda? No, ludzie są zajęci wyrywaniem takich czy innych kąsków, które na stół wchodzą, natomiast między nimi nie ma właściwie większego kontaktu. Ja uważam, że to życie towarzyskie na uczelni, my mamy tu świetne przecież pomieszczenia, prawda, do prowadzenia tego życia, nazwijmy to towarzyskiego, może bardzo wyrabiać wspólnotowość. Ale ono nakłada również pewne powiedziałbym, warunki. Otóż, no, myśmy chodząc, ja na kilku uniwersytetach miałem okazję wykładać, to zawsze się tam dbało, że gdy się przychodziło do tego stołu, to było się ubranym całkowicie, prawda? Był to jakaś taka odświętna forma, prawda? I to warto chyba pielęgnować w domach. Mało tego, to warto przenosić do przedsiębiorstw. Czy to jest łatwe? Chyba bardzo trudne. Między innymi wydaje mi się, że tą przyczyną naszego bardzo słabych pozycji na rynkach międzynarodowych to jest brak wspólnoty przedsiębiorstw polskich. My jesteśmy jako państwo w tej chwili jednym z nielicznych państw postkomunistycznych, które nie posiada samorządu gospodarczego. Samorząd gospodarczy jest wspólnotą tych, którzy tworzą gospodarkę. U nas nie ma. Prawda? U nas są takie czy inne organizacje.
Dziękuję, panie profesorze.
Się rozgadałem, przepraszam.
Studenci uczelni, pan Adrian Mul jest przewodniczącym samorządu. Jak pan ocenia czy swoją uczelnię, czy to, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, o tej wspólnocie, którą współtworzycie czy ze sobą, czy jakoś odczuwacie też tą obecność
kadry? No oczywiście, ojcze redaktorze, szanowni państwo profesorowie, oceniam dobrze, ale tutaj chciałbym nawiązać też może też do słów państwa profesorów, które dotyczyły też rodzin, z których wyszliśmy, bo to one mają jakiś wpływ na to, że też w uczelni i ja jestem przewodniczącym samorządu, tutaj Wanda, która będzie tam też mówiła o teatrze, Witek też o Sim Radio, ale mają ogromny wpływ i w wielu przypadkach naszych studentów na to, kim jesteśmy, bo to też trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy przychodzą do naszej uczelni, wiadomo, że mają różne problemy w domu, ale są uformowani też w tym duchu i nauki katolickiej. I ja też serdecznie swoim rodzicom dziękuję, którzy wychowali mnie tak, jak mnie wychowali. Trafiłem tutaj i mogę się spełniać i być kimś więcej, tak jak pan profesor tutaj wcześniej powiedział. I nawiązując już do tych różnych organizacji i tutaj w moim przypadku samorządu studenckiego, staramy się animować czas wolny dla studentów w naszym akademiku.
Chociaż pewnie niewiele go jest.
No jest sporo. W niektórych przypadkach wiadomo, że studenci nasi angażują się w wiele rzeczy. Nawet tutaj w studiu jest kilku studentów, którzy stara się pomagać i też tworzy pewną taką wspólnotę w telewizji. Ale staramy się tworzyć także możliwości i odbywania czasu w sposób kulturalny. Też tutaj pan profesor wspominał o codziennych jakichś rozmowach, w tym przypadku przy jakimś piwie słabym. U nas spotykamy się często przy dobrej herbacie i też dyskutujemy, często nawet na tematy moralne, filozoficzne. No, ja patrząc już z perspektywy studenta drugiego stopnia, co prawda jestem na pierwszym roku studiów uzupełniających magisterskich, ale jakąś wiedzę już posiadam i potrafię podyskutować, ponieważ nasi profesorzy nauczyli nas myśleć. I to też, o czym mówili państwo profesorowie, ten kontakt między studentem a profesorem, tego nam zazdroszczą inni studenci.
Czy trzeba się spierać o dobro, czy o to dobro wspólne, czy o to budowanie wspólnoty? Bo tak jak pewnie mówimy, doświadczamy różnych środowisk, różnego wychowania, z różnych stron jesteśmy. To też nieraz nie jest tak, że ktoś powie i realizujemy.
No, tak, no to jest czasem sprawa problematyczna, ale od tego jesteśmy my, między innymi, chociaż takich studentów jest wielu na naszej uczelni, które tworzą, można by powiedzieć, takie w pewnym sensie elity uczelni. Tutaj między innymi samorząd studencki. Oczywiście takich osób jest sporo w samorządzie. I też starają się zanimować ten czas. Bo nasz akademik, kampus akademicki jest też taka naturalna wspólnota.
A w czym panu udaje się też, oprócz tego, że jest pan szefem samorządu, można by odkrywać tą wspólnotę akademicką, może trudno od razu ze wszystkimi, prawda, ale z kimś jesteśmy bardziej związani, czujemy się, czy mówię, warto z tym pójść, z tym coś zrobić, z tym coś zaproponować szerszej jakiejś społeczności.
Czy tutaj jest to sprawa pewnej intuicji, bo czasami widać, że człowiek jest dobry, że ma pewne takie predyspozycje, to widać po człowieku i też ciekawa rzecz, którą też można zauważyć na naszej uczelni, że wielu osobom można zaufać i na wielu można polegać. Także tutaj taka rzecz.
Pani Wanda Pachla. Pani Wando, pani jest, tak sobie zapisałem, bo i w teatrze, i w laboratorium słowa, i trochę w Radiu SIM.
Tak. Oprócz tego laboratorium słowa i teatrem Dobry Wieczór. Niesamowite doświadczenie. Właśnie ta wspólnota. Teatr pozwala poznawać ludzi. Tak naprawdę mamy różne sytuacje i wiadomo, na kogo można liczyć, a na kogo nie. Właściwie studenci rozwijają swoją pasję i mamy możliwość poznawania nie tylko pięknych utworów, pięknych dramatów, najczęściej pisarzy polskich, ale również siebie. Przecież zanim wystawimy jakąś sztukę, to spędzamy wiele, wiele nocy, bo próby najczęściej odbywają się w nocy, na ćwiczeniu. Pierwsze chwile to naczytywanie tekstu, później wspólna gra, to trzeba też nawiązać relacje. To nie jest tak, że przychodzimy i gramy. Po prostu wiele, wiele czasu wspólnie spędzamy.
A co dla pani też jest ważne, bo nieraz tak pytamy się, czy możemy na siebie polegać. Bo taki teatr, prawda, angażowanie się w teatr, to jest coś ponad to, do czego jesteśmy zobowiązani, ale oczywiście, jak wynika z tego, zawiązujemy więzi, prawda? Czujemy się rodziną, może to za dużo powiedziane, a może nie.
Ja mogę powiedzieć, że to jest rodzina. Że po każdej sztuce, po każdej premierze tak spotykamy się i mówimy, że szkoda, że to już koniec. Bo te wieczory stają się takie puste, bez tych prób. Mimo, że czasami mamy naprawdę dużo nauki i w czasie sesji, to jednak każdy z taką radością przychodzi i po raz kolejny ćwiczymy. Jeżeli chodzi o poleganie na siebie, czasami jest sytuacja, że ktoś się gorzej czuje, że mu nie idzie. To jest wtedy podkładanie tekstu, jakoś ratowanie sytuacji. Tak samo na premierze. To jest wielka próba, ale jak do tej pory, ja się na nikim nie zawiodłam. Rewelacja, że możemy być razem.
A to Laboratorium Słowa czy Radio SIM?
Laboratorium Słowa, Radio SIM. Może teraz troszeczkę o Radio SIM.
Bardzo proszę.
Tworzenie programów od podstaw. Tworzymy ekipy, są różne audycje, na przykład SIM Ranek, SIM Cafe, w których ja uczestniczę. Że musimy się spotykać i ustalać. Tak samo podczas programów zdarzają się różne sytuacje. Nie wiem, ucieknie myśl, to wtedy ta druga osoba podaje, pomaga. Poza tym kształtujemy nasze więzi, bo to musi być współpraca. Jesteśmy właściwie ze sobą 24 godziny na dobę. I to jest tak, że jesteśmy ciągle razem i musimy się uczyć asertywności, musimy się uczyć bycia ze sobą.
Chociaż asertywność, mówią, to takie umiejętność mówienia nie.
Tak.
Ale pani też tak to
również,
rozumie.
Również się
tak?
Trzeba nauczyć to na pewno pomaga w życiu, ale też musi być umotywowane.
A to dojrzewanie jest różne, prawda? Tak jak w domu rodzinnym, to taka specyficzna wspólnota. To tutaj jest też tak, że pewnie wielu z nas myśli o własnym interesie. No bo właśnie pierwsza sprawa to chce się wykształcić, prawda? Chce zdobyć czy najpierw licencjat, później magisterium. I teraz czy te konkretne inne zaangażowania, o których wy mówicie, pomagają nam, czy nam nieraz mogą przeszkadzać? Czy drugi człowiek nam pomaga, czy może nam przeszkadzać w samorealizacji? Bo dzisiaj świat też z tym przychodzi, żebyś się zrealizował, prawda? Żebyś osiągnął swój zamierzony cel.
Z tego, co ja zauważyłam, jakie mam doświadczenie, to tutaj liczy się przede wszystkim człowiek i kontakt z nim. Bo tak naprawdę, co nam da sama wiedza, jeżeli jesteśmy samotni? Nikt nie jest z nas samotną wyspą i przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, a nawet ta wspólnota, zamieszkiwanie w akademikach, to bardzo ułatwia kontakty międzyludzkie. I to jest, no, ja jestem, bardzo się cieszę, że jestem akurat tutaj. I poznałam naprawdę wielu, wielu wspaniałych ludzi, z którymi myślę, że przez bardzo długi czas będę utrzymywała kontakty, nawet jako Puszcza Mura tej uczelni.
Macie praktyki w telewizji, macie praktyki w Radio Maryja, ale jest to Radio Simono, jak przygotowuje do czegoś, bo ktoś by powiedział, że to takie przedszkole, bo to tylko radio internetowe. Ja czasami gdzieś tam podsłuchuję radia, no zupełnie, zupełnie dobrze wam to wychodzi. Jak pani na to patrzy?
To znaczy tak, tutaj jesteśmy zmuszeni do przygotowywania się. My tworzymy programy, my decydujemy o tematyce. I tak naprawdę to jest bardzo dobra szkoła, bo my możemy zasmakować tego warsztatu dziennikarskiego. Ja jestem studentką politologii i mimo to ja mogę wziąć minidysk i pójść nagrać sondę. Ja tworzę audycje, ja spotykam się z ciekawymi osobistościami, aby móc przeprowadzić z nimi wywiady. I tak naprawdę Radio SIM daje nam możliwość rozwoju warsztatu dziennikarskiego. I myślę, że nie każdy może się pochwalić.
Ale też ja bym tutaj dodał, że SIM Radio uczy też takiego obycia. Obycia w świecie, później może jakiejś polityki. Bo wiadomo, że niektórzy studenci pójdą albo w politykę, albo w świat mediów. Ja byłem bardzo skromnym i cichym i małomównym kiedyś chłopcem, a widzę teraz na czwartym roku, może to tak pysznie brzmi, ale no zrobiłem się trochę gadułą w tym pozytywnym słowa tego znaczeniu, ale nie boję się czegoś powiedzieć, nie boję się powiedzieć nie, czyli tej asertywności i to między innymi i SIM Radio, a także relacje z naszymi profesorami, ale także relacje podczas różnych warsztatów dziennikarskich pozwalają nam na to, aby odnaleźć się też w tym świecie, które będzie kiedyś po naszej uczelni. Wiadomo, że kiedyś wszyscy kończą studia. Mi jeszcze został jeden rok na naszej uczelni i będę się musiał kiedyś odnaleźć, a jestem pewien, że odnajdę się.
Pan Witold Ludwik, panie Witku, pan jest już na drugim roku pierwszego stopnia tych studiach licencjacji.
Szczęśliwie, ojcze, już na drugim. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze 3 lata i będę magistrem.
Pytanie, bo pana rocznik, tak mi się wydaje, rozpoczął msze święte za ojczyznę. Pani doktor wspomniała też i duszpasterzy, a to wy byliście takim, można być motorem do tego, żeby jednak i w naszym życiu akademickim pojawiła się Eucharystia, msza święta nasza wspólna, która jest modlitwą za naszą ojczyznę.
Tak, ojcze Grzegorz, ojciec pyta o tę mszę za ojczyznę. Ja do tego nawiążę, jakby podejmując tę myśl, którą pan profesor tutaj podjął. Nade wszystko nasza uczelnia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ona uczy bardziej być. Ale żeby to mogło nastąpić, żeby to mogło zaistnieć, to musi nastąpić przygotowanie i duchowe, i intelektualne. I taka propozycja uczelni, jaką tutaj oferuje nam ojciec dyrektor Ryzyk, ojciec rektor Krzysztof Bieliński, ona zawiera takie przedmioty, które są kanonem jakby edukacji klasycznej, to znaczy filozofia, to znaczy etyka, retoryka, język łaciński, potem katolicka nauka społeczna, z tych bardziej rozrywkowych, taniec towarzyski. One wszystkie potrafią rozwijać, tak jak to mówili Grecy, kalokagatia, to znaczy komplementarnie, zarówno od strony ducha, jak i od strony fizyki, czyli to fizyki, fizyczności. I to bardziej być, ono się wyraża jakby w kilku wymiarach, w tym wymiarze intelektualnym, to znaczy na salach wykładowych, we wspólnych posiłkach na stołówce, no ale także we wspólnocie modlitwy, czyli w kaplicy. Mało która uczelnia może sobie pozwolić na to, aby studenci mogli razem mieszkać, ale także razem się modlić.
Ja powiem, że przecież zanim mieliście kaplicę, my pamiętamy te czasy, to figura Matki Bożej i gdzieś na skrzyżowaniu, prawda, jakiegoś holu w jednym z akademików, studenci podjęli wieczorną modlitwę apelową. Teraz ona wam towarzyszy każdego dnia. Gdzieś to przechodzi jeszcze w jakieś nabożeństwo, zależy też okresu liturgicznego. Prawda, miesiąca, bo czy nabożeństwo jakieś różańcowe, czy majowe, ale to od was. Wy też z czymś przychodzicie i teraz próbujecie to albo rozwijać, czy kontynuować.
Otóż to, ponieważ uczelnia ofiarowuje nam pewne dobra, a my jakby przyjmując je tak, że musimy coś od siebie dać. Musimy także od siebie wymagać. I skończyłem na tej wspólnocie modlitwy. To się wyraża przecież w mszach czwartkowych akademickich, w apelach jasnogórskich, w nabożeństwach majowych, teraz no także czerwcowych.
No i tutaj... W każdy czwartek studenci mają taką wspólną, to jest propozycja.
A codziennie łączymy się też z duchową stolicą Polski, z Częstochową, moim rodzimym miastem, na tej wspólnocie modlitwy. No i tutaj dochodzimy do mszy świętych za ojczyznę. Naszej uczelni patronują trzy słowa. Fides, ratio i patria. I posiłkując się słowami Jana Pawła II, wiara i rozum to są dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki. I w naszej uczelni fenomen polega na tym, że ta wiara i rozum, one są wprzęgnięte w służbę ojczyźnie, czyli patria. I aby to mogło nastąpić, tym przygotowaniem, w tym wypadku duchowym, są właśnie te msze święte za ojczyznę. I ten rocznik, w którym także ja mam zaszczyt uczyć się, a także formować, zaproponował właśnie Eucharystię w intencji ojczyzny, właśnie teraz w obliczu różnych traumatycznych przeżyć, jakie naszą ojczyznę, naszą macierz spotykają. I teraz jest jeszcze jeden ważny czynnik. Nasza uczelnia znajduje się na męczeńskim szlaku błogosławionego już księdza Jerzego Popiełuszki, który w Górsku został uprowadzony. I teraz nasza uczelnia i nasi studenci, ja, Lidia, Adrian, jesteśmy niejako...
Wanda,
przepraszam. Lidia jest narzeczoną Adriana, stąd patrząc na niego pomyliłem.
Pan myśli, że tak niewiasta przy nim, to...
Rozkojarzam.
To Lidia.
Czy tak wyśmienita aktorka. Ale nasza uczelnia, która znajduje się na szlaku męczeńskim księdza Popiełuszki, sprawia, że my jako wspólnota akademicka jesteśmy jakoś predestynowani do tego, żeby chociaż marnie, ale naśladować te postaci. Stąd się wzięły te msze za ojczyzny. Jeśli mogę jeszcze o nich powiedzieć, to one mają też specyficzny charakter, specyficzny klimat. Zawsze rozpoczyna się procesją ze śpiewem na ustach Bogu Rodzicy i pochodniami. To podkreśla taki rycerski charakter tej mszy za ojczyznę. Jednocześnie jest to odwołanie do polskiej historii, tradycji, ale także kultury. Te msze za ojczyznę, one zawsze akcentują pewne wydarzenie historyczne, którego rocznicę przeżywamy w danym miesiącu. Czyli jest to powstanie styczniowe, marzec, przecież pierwszego przeżywamy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. My staramy się kultywować tę pamięć jako studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A wszystko po to, aby bardziej być w tej wspólnocie.
Nieugięci. Ja tak myślę, że musimy przejmować też to nazewnictwo, które nam jest właściwe. To ktoś ich wyklął, a dla nas są oni nieugięci.
Otóż to.
Jeszcze jedna sprawa, towarzystwo patriotyczne, bo pewnie jest coś takiego i u was, że nie, że wszyscy naraz podejmujemy inicjatywy, ale są jakieś, tak jak jest teatr, jest radio, nie, że wszyscy teraz są w radio, wszyscy w teatrze, tylko jakaś grupa, ktoś się angażuje, ktoś próbuje być jakimś liderem i to wasze towarzystwo patriotyczne, czy o nim słowo?
Tak. No, uczelnia pozwala uspołeczniać się studentom. I zawsze w gronie tych z nas znajdzie się taka osoba, spiritus movens, która zaproponuje coś nowego. My wraz ze studentami założyliśmy...
Wszyscy na chóra wtedy?
No akurat założenie Towarzystwa Patriotycznego Juventus Patrie, czyli Młodość Ojczyźnie, stało się między innymi moim i moich przyjaciół udziałem, które stawia sobie za cel, jako najwyższe w tej hierarchii, kultywowanie właśnie pamięci o historii, o kulturze i o tradycji. I takimi wydarzeniami, które towarzyszą właśnie tym mszą świętym za ojczyznę, które wychodzą jakby z inicjatywy Towarzystwa Patriotycznego Juventus Patrie, są między innymi wieczory poezji i muzyki, w których możemy i chcemy mówić Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida czy Zbigniewa Herberta, którzy w takich, a nie innych okolicznościach żyli i tworzyli zabory, później czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dziś, kiedy jest ta, już wiemy dokładnie, pozorna wolność po 89 roku, ale my mamy śmiałość mówić o nich, mówić ich językiem i po prostu bardziej być.
Mnie się udało kiedyś być, nie tylko mnie, na takim, bo mieli się wtedy rekolekcje, też przygotowujące was do Wielkiego Postu. I przed Środą Popielcową mieliście taki piękny wieczór. Mówisz, dawno takiego, albo nawet nie pamiętam, czy taki przeżyłem, bo ludzie te ostatki jakoś próbują przeżywać. Społeczności akademickie również. Wy jesteście młodymi ludźmi, którzy czy chcą zatańczyć, czy gdzieś pójść, spotkać się. Też szukacie jakiejś formuły tego wspólnego stołu, którym pan profesor, czy tej rodziny, żeby się poczuć wspólnie. My też jak gdzieś idziemy, to czegoś szukamy. I teraz zrobiliście przesympatyczny wieczór.
To prawda, to mogło się stać i zrealizować, ziścić dzięki takim osobom jak tutaj Adrian i Wanda, która w fenomenalny sposób
Że ja tam widziałem kilka dziewcząt.
No, było ich więcej, ale Wanda jest jedną z tych najbardziej wspaniałych naszych aktorek, która no, bardzo poruszyła aż do łez naszych widzów, którzy przybyli wierszem.
Miło słyszeć
Pan od przyrody słowa. Zbigniewa Herberta. Także to prawda. I my wtedy pamiętaliśmy o Powstaniu Warszawskim, ale także no, o pokoleniu międzywojennym, pokoleniu Zośki Rudego, które potem tak boleśnie zostało dotknięte, pokolenie pana profesora przez hekatombę II wojny światowej.
Czy tak jest, że ta uczelnia, bo pani profesor powiedziała, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest taką wspólnotą. Czy wy tak na to patrzycie, czy wy zrobilibyście jeszcze, nie wiem, jakiś krok, czy jeszcze coś by było potrzebne? Czy gdzieś jeszcze należałoby na coś, nie wiem, czy otworzyć się? Bo podkreślacie różne warstwy, to nasze bycie, prawda, i ku Bogu, i ku drugiemu człowiekowi.
Znaczy, jeśli mogę jako pierwszy zabrać głos. Chodzi o to, że bywają takie dni jak soboty, kiedy są sobotami tak zwanymi zjazdowymi, kiedy profesorowie z rozmaitych środowisk akademickich przyjeżdżają po to, aby wyłożyć swoje wykłady nie tylko studentom dziennym, ale także zaocznym. I cała specyfika, cała atmosfera naszej uczelni właśnie wtedy najpełniej się wyraża, kiedy można idąc korytarzem usłyszeć od profesora Jaroszyńskiego i profesora Kieresia dyskutujących o świętym Tomaszu Zakwinu. Lektorzy języków obcych mówią w języku łacińskim, czy w języku Goethego, czy Szekspira. Ktoś za plecami powtarza do egzaminu, czy jakieś wiersze. To proszę sobie wyobrazić, że nagle przenosimy się w jakąś taką... w jakiś inny wymiar, jakby czas się zatrzymał i po prostu przywoływana jest ta świetna przeszłość starożytnych Greków, Rzymian czy pokolenia międzywojennego. I to za sprawą właśnie takich mistrzów, którzy są jakby ojcem i matką, są przyjaciółmi. I nie patrzą na człowieka jak na wilka, ale jak na syna i jak na córkę. I nie chodzi mi tu bynajmniej o poufałość, ale tę relację uczeń-mistrz, która może nastąpić wtedy, kiedy staje nie belfer obok ucznia, tylko człowiek obok człowieka.
Pani Wando?
Tak, ja się cieszę naprawdę, że jesteśmy w takiej wspólnocie. Myślę, że mamy warunki, żeby się integrować, żeby się lepiej poznawać. Właściwie to właśnie nie tylko zajęcia, ale również wszystkie inicjatywy, które proponuje nam nie tylko uczelnia, ale również studenci czy samorząd studencki, pozwalają nam poznawać się i znajdować przyjaciół. I myślę, że jeżeli ktoś ma chęć, ten znajdzie osoby bratnie, dusze bliskie i życzę tego wszystkim studentom.
Zaraz pan Adrian. Ja, drodzy Państwo, zapraszam też do kontaktu. Mamy jeszcze niecały kwadrans. Może i Państwa pytanie, czy jakaś sugestia. 56 657 0011, Polska Północna, 56 657 0012, Polska Południowa. Dla widzów z zagranicy 56 657 0013 i 657 0014. Panie Adrianie.
To ja może trochę odbiegnę od tematu, ale chciałbym jeszcze nadmienić, że SIM Radio, teatr, samorząd to nie tylko takie instytucje czy grupy, które tworzą wspólnotę na naszej uczelni, ale są też inne i cały czas powstają też inne. Ja tu chciałbym nadmienić między innymi nasz chór akademicki. Ja sam byłem w chórze, Wanda chyba też była w chórze, Witold nie wiem.
No ja śpiewam w tenorze także.
Tak, Witold rzeczywiście, ale ja przeżyłem bardzo wiele pięknych chwil w naszym chórze akademickim i też wspólne wyjazdy, o czym mówiła też pani profesor. Wspólne wyjazdy bardzo integrują ludzi. Szkoda, że my trochę mamy mało czasu na to, ponieważ jesteśmy młodzieżą też bardzo zaangażowaną w praktyki, różne praktyki, bo tych praktyk jest naprawdę wiele, ale staramy się też i zapalić jakieś ognisko, jakiegoś grilla, nawet w piłkę pograć, bo też jest klub sportowy założony przez naszych studentów. Ja sam wczoraj grałem w piłkę też.
Słyszałem, że jest AZS nawet, tak?
Tak, AZS, tak, klub Akademickiego Związku Sportowego. I tutaj na razie sekcja piłki nożnej, z tego co pamiętam, ale tworzą się też kolejne sekcje. Tutaj panie są zainteresowane też grą w siatkę i takie różne rzeczy. I też chciałbym nadmienić, że często dyskutujemy na temat różnych filmów i tutaj kiedyś Witold przeprowadzał takie dyskusyjne kluby filmowe, myślę, że tak można było by to nazwać, i dyskutowaliśmy o kinie. Także też jest na wielu płaszczyznach możliwy rozwój wspólnotowy na naszej uczelni, a jeszcze tak mi się przypomniało na koniec, że powstaje też i rodzi się ruch obrony życia na naszej uczelni. Ruch związany z obroną życia i tutaj też kilka osób, które z taką inicjatywą wyszły i chcą to tworzyć. Także ojcze, bardzo dużo można byłoby o tym mówić, o wspólnotach na naszej uczelni, która jest taką jedną wspólnotą. Małe wspólnoty tworzą jedną wspólną, ale tego jest naprawdę dużo.
Powiem więcej, tak schodząc z tego wysokiego C, bo tak nabieramy powietrza i staramy się jakoś sensem się wyrazić, ale przecież studia wyższe, to przejście z tej młodości do dorosłości, ono się tylko nie odbywa drogą nauki i modlitwy. Jest także czas wolny, czas na rozrywkę. Jest wiele miejsc, wiele okoliczności, które pozwalają po prostu złapać powietrze i się rozerwać. Przecież jest sala fitness w uczelni, która przy całym swoim, wyekwipowaniu, rozmaite sztangi, które ja rzadko dotykam, bo nie chcę zrobić krzywdy sobie, ani krzywdy nie zrobić nikomu. Ale są przecież kajaki, mamy wspaniałe usytuowanie uczelni w porcie drzewnym, nad Wisłą. Są szerokie niwy, łąki, lasy, tutaj jest gdzie pospacerować. Poza tym jest sala bilardowa. Są piłkarzyki, tam się toczą dopiero nocne Polaków rozmowy, ale to już takie nieoficjalne są fakty, więc tutaj nie chciałbym
chociaż pan profesor zachęcał do tego, żeby właśnie w takie nieoficjalne też były.
Otóż to.
Czy można jeszcze dwa słowa powiedzieć?
Tak, bardzo proszę.
Znaczy, to nie będą tylko dwa słowa niestety.
I dobrze.
Mianowicie, ja chcę podkreślić.
Jeżeli mogę skorzystać, bo mamy jeden telefon teraz, myślę, że on za bardzo nam nie rozbije, a pan profesor na pewno zdąży. Bardzo proszę. O, widzi pan profesor, już pan profesor zdążył, już się ktoś zniecierpliwił.
Ja chciałbym podkreślić, że w tej wspólnocie, którą, przepraszam, tworzymy, jest to ciągły wysiłek i trzeba tu podkreślić to, że nasi studenci są dobrze wychowani. Podkreślić ich uprzejmość, grzeczność i życzliwość w stosunkach międzyludzkich. To jest coś bardzo ważnego. Ja miałem okazję na wielu uczelniach obserwować zachowanie różne, bardzo różne studentów. Nasi studenci, przepraszam, studentki i studenci są dobrze wychowani. I to jest pojęcie takie, które może niewiele mówi, ale wiele daje, prawda? Te stosunki międzyludzkie nasze są takie, jak być powinny w społeczeństwie o takim dorobku cywilizacyjnym, jaki my posiadamy jako Polacy. Chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że kiedyś, kilka lat temu, arcybiskup Wielgus próbował znaleźć taki nowy paradygmat dla szkoły, wyższej szkoły, dla uniwersytetu. Jedna z zasad, którą przytoczył, to jest zasada wspólnoty. My ją realizujemy według tego zalecenia wybitnego naukowca i wybitnego kapłana.
Gdzieś znalazłem też słowa świętej pamięci ojca Alberta Mieczysława Krąpca, który mówił, że uniwersytet, myślę, że to można też przenieść do tej uczelni, o której mówimy, wspólnotą osób poszukujących prawdy i dobra. Pani doktor.
Tak, oczywiście. Ja tak myślę też o tych wypowiedziach studentów, którzy pokazali, jak bardzo dużo dzieje się tutaj w szkole. I tak zilustrowali nam to, że szkoła wyższa to nie tylko dydaktyka, bo tak się dzisiaj jakoś spostrzega wszystkim dydaktyka, co jest...
Zajęcia praktyki, prawda?
Tak. Natomiast tutaj jest moment niezwykle ważny, moment poznawczy, bo to jest jedno z zadań szkoły wyższej. Dawanie rozumienia właśnie prawdy, dobra i piękna. W tej szkole nie uprawia się ideologii, tylko rzeczywiście przekazuje się, daje się rozumienie studentom, więc przekazuje się wiedzę jako prawdę. I też jest ten moment wychowawczy, który nie może zniknąć z pola widzenia na wyższej uczelni. I dopiero te dwa wątki, poznawczy i wątek wychowawczy, tworzą edukację. Czyli tutaj no, jest całość, taka no, dbałość, o, właśnie szkoła jest wspólnotą, bo dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Co jest celem, tej wspólnoty.
Mamy jeszcze jeden materiał, też sonda wśród studentów. Spróbujemy ich zaprosić do naszego studia i później podsumujemy nasze spotkanie. Bardzo proszę.
Wspólnotowy charakter naszej uczelni buduje kilka czynników. Przede wszystkim składa się na to mała liczba studentów, jakby nie było, wszyscy tutaj się znamy mniej więcej. Małe grupy, nasza politologia na przykład liczy tylko 13 osób, więc wszyscy mamy okazję się bardzo dobrze poznać. Też to, że mieszkamy w jednym budynku, mamy zajęcia w sumie też tutaj na tym kampusie i ewentualnie na Świętego Józefa i chyba też to, że mieszkamy w pokojach trzyosobowych, czyli jesteśmy tacy zżyci z tymi dwiema osobami jeszcze, ale też jakąś inną trójką i to też tak sprawia, że jeszcze lepiej się poznajemy i jeszcze lepiej nam się razem żyje tutaj.
Razem się uczymy do egzaminów.
Jedni zdają te egzaminy, jedni nie, także no, jesteśmy dla siebie wsparciem.
Razem przygotowujemy się na różne przedstawienia, jak były na przykład tutaj dni językowe, u nas razem ćwiczymy. No i razem obcujemy ze sobą.
Konferencje, które są dosyć często organizowane w naszej uczelni, spotykamy się, najczęściej te konferencje odbywają się w soboty. Wielki plus tych konferencji, ponieważ możemy rozwinąć naszą wiedzę, poszerzyć ją o różne aspekty, nie tylko dotyczące samego dziennikarstwa, ale również wiedzy ogólnej.
Nasi profesorowie i władze naszej uczelni są częścią też WSKSIM. Mamy z nimi kontakt na co dzień, ponieważ mieszkają tutaj niektórzy, często przyjeżdżają, często możemy z nimi porozmawiać na korytarzach, także są dla nas bardzo otwarci i zawsze gotowi do rozmowy.
Są także wspólne pielgrzymki do Częstochowy, do Kalisza, i także inne, jak na przykład do Warszawy była pielgrzymka, wszyscy byliśmy na niej obecni i to powoduje, że tworzymy taką jedną wielką wspólnotę tutaj naszą.
Msze święte, które są w naszym duszpasterstwie akademickim, wspólne apele jasnogórskie, jak również sam fakt, że mieszkamy wspólnie pod jednym dachem, to buduje naszą wspólnotę, tworzymy taką jedną wielką rodzinę.
Bardzo dziękujemy. Ja też ostatnio, będąc z panem profesorem Kazimierzem Braunem w niedzielę, jechaliśmy windą na pierwsze piętro i studenci rozmawiają ze sobą i studentka mówi, no wiesz co, my się musimy nauczyć do tego egzaminu. Więc też nawzajem na siebie dobrze wpływacie. Gdyby to słowo, może od studentów rozpoczniemy. Panie Witoldzie.
Podsumowania, tak?
Tak.
Cóż, no dzisiaj chcieliśmy mówić o tej wspólnocie, ale także o Wyższej Szkole Kultury Społecznej jako uczelni nowoczesnej. I być może oglądają nas teraz maturzyści, którzy teraz będą się zmagać z własnymi wyborami, które będą determinować ich przyszłość w mniejszym lub większym stopniu. Mogę zachęcić tylko jednym. Nasza uczelnia, jak mało która, tętni życiem. Ona wręcz pulsuje, jest jak żywioł, jak wulkan, jak Etna. Tutaj za kamerami stoją studenci, którzy są operatorami kamer. Tam w montażowni są już absolwenci, którzy obsługują dźwięk i technikę. Inni są w tym momencie na reportażu interwencyjnym albo jakimś obyczajowym. Inni mają swoje audycje w Radiu Maryja, no w tym momencie bardziej w SIM Radiu. Inni śpiewają, mają próbę chóru. Jak mało gdzie dzieje się tutaj tak wiele w tak małym, tak skromnym miejscu. Ale to, co stanowi o wielkości i o takim humanizmie, o tym personalistycznym wymiarze tej uczelni, to jednak to, że ona uczy tego, że politologiem, informatykiem, dziennikarzem się bywa, ale człowiekiem się jest cały czas.
Bardzo dziękuję. Pani Wando?
Ja w tym momencie chciałabym podziękować wszystkim wykładowcom i wszystkim studentom, którzy tą wspólnotę WSKSIM tworzą. Dziękuję za możliwość uczestniczenia właśnie w przedstawieniach, w teatrze, w Radiu SIM, która i to doświadczenie uczy nas piękne słowa polskiego. Uczy nas, jak szanować drugiego człowieka. I to jest piękne, za to jestem wdzięczna.
Dziękuję bardzo. Panie Adrianie?
Kiedy przychodziłem tutaj na pierwszy rok, straszono mnie, że idę do seminarium. Także tak moi koledzy z liceum mówili, chłopie, gdzie ty idziesz? To tam będzie strasznie na pewno. I pierwszy tydzień...
No ładnie, w seminarium strasznie.
Tak.
To jest jakieś nieporozumienie.
Ale to było dla mnie niesamowite już w pierwszym tygodniu, kiedy studenci ze starszych roczników, jeszcze pamiętam do dziś był to Łukasz i Mariusz, przyszli do mnie, podali pomocną dłoń i mi pomogli już w pierwszym czy drugim dniu. Także to było niesamowite odczucie tej wspólnoty, o której dzisiaj mówimy. I którą sami jesteśmy wspólnie z naszymi szanownymi profesorami. I myślę, że nie wolno się bać przyjść do tej uczelni, bo wiadomo, że media może nie sprzyjają i Radio Maryja i mówią o studentach też różnie, ale myślę, że warto w cudzysłowie zaryzykować i zapraszamy też wszystkich. Myślę, że na pewno się poznamy.
Bardzo, bardzo dziękuję panu. Pan profesor napisał ciekawą książeczkę, Bądź kimś więcej. Tak zajrzałem do spisu treści. Bohater narodowy, wzór dobrego wychowania, praca nad sobą w niewoli, etos ludzi dobrze wychowanych w Polsce. Panie profesorze, słowo na podsumowanie naszego spotkania i tego, czy rzeczywiście nowoczesna uczelnia może myśleć o tym, by być wspólnotą, która też do czegoś przygotowuje.
Ja chcę przede wszystkim podziękować Duchowi Świętemu, który mnie tu nakierował na Toruń, ale również chcę podziękować wszystkim ojcom, dzięki którym każdy pobyt w tej uczelni, tu chcę również podziękować wszystkim studentom, wzmacnia i pozwala życie, które pędzimy w stolicy, która jest sceną w tej chwili najrozmaitszych wydarzeń, przeżywać tak, aby były z tego jakieś korzyści dla dobra wspólnego. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję też i panu, panie profesorze, i pani doktor Barbara Kiereś.
Ja może taką jedną myśl na zakończenie, bo dzisiaj dużo mówimy o wychowaniu, a wychowanie no tak jedno z zadań, prawda, które ma realizować szkoła wyższa jako wspólnota. Jeśli chce być wspólnotą, to musi także wychowywać. I tu w szkole w Toruniu możemy powiedzieć, że ma miejsce wychowanie chrześcijańskie. Ale tutaj właśnie jeden ze studentów powiedział, że straszono go tym wychowaniem chrześcijańskim tutaj. I myślę, że to, o czym tutaj nawet mówiliście dzisiaj, jest dowodem, jakimś takim chyba dowodem na to, że to wychowanie chrześcijańskie to wychowanie, które ma charakter uniwersalny i neutralny światopoglądowo, bo to jest po prostu wychowanie człowieka jako osoby, wychowanie personalistyczne, prawda? Dla tych, którzy chcą pogłębić tutaj tę swoją formację religijną, jest oferta, jest szansa, jest możliwość, ale przede wszystkim jest to wychowanie człowieka po prostu. Więc nie ma to nic wspólnego z konfesyjnością, prawda, z seminarium też, bo jest to po prostu wyższa uczelnia, która wychowuje człowieka.
Tym, że seminarium to też jest formacja.
Formacja, oczywiście.
Jest tak. Jakiś cel. Tak, prawda? Tak. Więc bardzo wam dziękuję. Była z nami pani doktor Barbara Kiereś, był pan profesor Aleksander Krzymiński i studenci Wanda Pachla, Adrian Mull i Witold Ludwik. Dziękuję również i państwu za uwagę. Dzisiaj temat nowoczesna uczelnia jako wspólnota. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Amen.